Tytuł tygodnia.
Marta Orzeszyna, Antoine de Paris, polski geniusz światowego fryzjerstwa. Dom wydawniczy Rebis.
Mówi autorka Marta Orzeszyna.
On rozpoczyna od terminowania w piwnicy zakładu fryzjerskiego, gdzie tka peruki z naturalnych włosów, uczy się języka od podstaw, ale 4 lata później już zaczyna się o nim mówić za sprawą tego słynnego kapelusza z włosów, który układa damie na wielki bal, ponieważ ona zagubiła swoje kapelusza i on układa jej kapelusz z włosów i zaczyna być znany. Na początku mówią o nim ce petit russe, czyli ten mały, młody Rosjanin, ale z czasem okazuje się, że zaczynają go nazywać jego imieniem, czyli Antoine. I Antoine jest jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszym, który tworzy markę z samego imienia. Jest Coco Chanel, wiemy, jest Louis Vuitton, wszędzie pojawia się nazwisko. Antoine jest tym, który, no niestety nazwiska Cierplikowski we Francji i w Stanach sprzedać nie może. Zostawia po prostu swoje imię i to imię staje się wielką marką.
Czyta Joanna Divina. W styczniu 1972 roku przebywał znowu w Paryżu. Przed osiedleniem się na stałe w Polsce złożył jeszcze wizytę swemu lekarzowi, który zlecił mu poddanie się specjalistycznym badaniom. Okazało się, że ze zdrowiem Antoine'a wszystko było w najlepszym porządku. Nie wiadomo, czy widział się wtedy z chorującą poważnie żoną, która jeszcze tak niedawno mówiła do niego: żal by było umrzeć przed tobą, bo byłoby ci ciężko beze mnie, ale jeśli ty umrzesz pierwszy, nie będę miała po co żyć. Marie Berthe odeszła pierwsza, 9 lutego 1972 roku. Zmarła w szpitalu. Pogrzeb odbył się 5 dni później. Prawdopodobnie czekano na rodzinę, przede wszystkim na męża. W marcu 1972 roku w Coiffure de Paris ukazała się lakoniczna notka informująca o tym, że Madame Antoine Cierplikowski z domu Berthe Astir odeszła. Po nabożeństwie w kościele Saint-Martin została przewieziona do Lugimet, gdzie teraz spoczywa. Redaktorzy czasopisma składali szczere kondolencje wszystkim, których dotknęła ta żałoba. Zaskakujący był brak wzmianki o Antoine'ie i zaskakujące było jego zachowanie w tej tragicznej sytuacji. Po Sieradzu krąży opowieść o tym, jak zadzwoniono do niego z Paryża ze smutną wiadomością o śmierci żony, na co on miał odpowiedzieć: nie mam teraz czasu, włóżcie ją do lodówki. Po czym spokojnie wrócił do przerwanego obiadu, który jadł w towarzystwie znajomych. Jest to całkiem prawdopodobne, gdyż tak właśnie odpowiadał osobom, które pytały go, co by zrobił, gdyby żona zmarła podczas jego nieobecności. Uważał takie rozwiązanie za zabawne, a ponadto całkiem logiczne i praktyczne. Jak widać, czasem i jemu brakowało wyczucia smaku. Nie pojechał na jej pogrzeb. Nie pożegnał tej, która trwała u jego boku przez prawie 60 lat, poświęciwszy mu wszystko. Nie zaznała szczęścia bycia kochaną i pożądaną. Nie było jej dane doświadczyć radości macierzyństwa. Pokochała mężczyznę, który nie mógł jej tego dać i z godnością pogodziła się z tym, pragnąc jedynie jego szczęścia. Zmarła z dala od niego i pochowana została z dala od niego. A przecież jeszcze w 1963 roku Antoine zapewniał: miałem związać swój los z kobietą, której zawdzięczam w dużej mierze mój sukces, ponieważ to ona właśnie była potrzebnym mi dopełnieniem, gdyż posiadała cechy niezbędne, by umocnić mój sukces: równowagę i zdrowy francuski rozsądek. Dla zatuszowania niechlubnej decyzji wielkiego człowieka rozpropagowano wersję, jakoby komunistyczne władze nie chciały go wypuścić na pogrzeb. Nie było to prawdą, bo Antoine nadal był obywatelem francuskim. Mógł w każdej chwili wyjechać do Paryża i nikt nie miał prawa mu w tym przeszkodzić. A nawet gdyby miał obywatelstwo polskie, cieszył się tak dobrymi znajomościami w najwyższych sferach władzy, że otrzymałby zgodę na wyjazd w celu pożegnania zmarłej żony. Udało mu się przecież załatwić adopcję polskiego chłopca przez francuskiego starego kawalera. Opadła za nim kurtyna, również ta żelazna, oddzielająca wolny świat od komunistycznej Europy. Wiadomości o nim nie docierały do Paryża. Ustało prawie całkowicie zainteresowanie jego osobą we Francji i na świecie. W kręgach wielkiej mody wspominano o nim coraz rzadziej. Jego decyzja wywołała zdziwienie i falę krytyki wśród paryskiej Polonii. Niektórzy mieli mu za złe to radosne przejście na stronę wroga i bratanie się z komunistycznymi notablami. Zarzucali mu konformizm i naiwność. Jednak on już zdecydował i nie było siły, która by go od tej decyzji odwiodła. Wybrał sierac i w nim pozostał do śmierci, z rzadka uczestnicząc w oficjalnych wydarzeniach. Angażował się w sprawy polskiego fryzjerstwa, nie odmawiał działań na rzecz lokalnej społeczności, ale na co dzień żył skromnie. Zaprzyjaźnił się z księdzem Apolinarym Leśniewskim, którego znał jeszcze z Paryża. Ksiądz Leśniewski w latach 1932-1934 był duszpasterzem paryskiej Polonii. Antoine regularnie pojawiał się w kościele, zawsze ekscentrycznie ubrany i mocno umalowany. A ksiądz Leśniewski, niegdysiejszy kapłan AK i powstańczej Warszawy, z otwartymi ramionami witał słynnego rodaka, nie wstydząc się przyjaźni z homoseksualistą, nigdy go nie piętnując ani nie ośmieszając. Jego postawa miała wpływ na zachowania sieradzan, którzy szanowali księdza Apolinarego i widząc jego serdeczne podejście do Antoana, tolerowali wśród siebie, przynajmniej oficjalnie, dziwacznego fryzjera. W sieradzu mógł czasem liczyć na wsparcie członków rodziny, ale mimo to popadał w coraz większe osamotnienie. Najwięksi przyjaciele już dawno odeszli z tego świata, podobnie jak wiele sławnych klientek. Jeszcze kilka wizyt dawnych znajomych, kilka spotkań z adeptami sztuki fryzjerskiej ubarwiało jego codzienność.
Marta Orzeszyna, Antoine de Paris, polski geniusz światowego fryzjerstwa, dom wydawniczy Rebis.